I pamiętam, jak właśnie ci mali chłopcy bawiliśmy się też w piwnicach tych domów, które idą wzdłuż Kubusia Puchatka, Górskiego. Tam były pod tymi domami bardzo duże piwnice, takie wysokie, i nie było, były klepiska, znaczy ziemia była. Więc tam szczytem a piwnice były przejściowe, więc można było z jednym piwnicy wejść, a ostatnią wyjść na początku. Później już tam pogrodzono, ale na początku to wszystko było przejściowe. Więc największym odwagą takich dzieciaków, no to po te 10-12 lat, to było wejść tu, a jak najdalej wyjść. No. A jeszcze były, że nie było tak latarek takich, tylko jakieś tam zapałki, jakieś świece. Więc pamiętam, jak dziś, a czasem się często się trafiało też i szczury, i jakieś nory się widziało, i więc tak to była taka ekstremalna zabawa. I pamiętam po końcówce gdzieś tam, chyba lat 50. była ta głośna sprawa z morderstwem, porwaniem tego syna Piaseckiego. I później poszła taka plotka, że on gdzieś może być zakopany w tych piwnicach, właśnie tych bloków, które są gdzieś tam w okolicy, bo to wszystko gdzieś tam się w tej okolicy działo. I jak zobaczyliśmy też pierwsze policyjne takie jakieś samochody, gdzieś stare Warszawy, coś gdzieś tam w tych rejonach, to żeśmy tak, no jak to dzieciaki, to teraz każdy jeden takiego podpuszczał, no to tam wchodź teraz, wiesz, jak tam, no to taka psychoza jest, to pamiętam, że to był taki czarny okres, żaden z nas się bał wejść do tych piwnic. Wszyscy żeśmy, bo to mówię, takie wydarzenie było, rodzice o tym rozmawiali, gazety o tym pisały, nagłówki były, więc tak dzieciak żył w takiej trochę też i psychozie tego wydarzenia. I pamiętam, że było bardzo, ten, który tam już tam przeszedł z jednej piwnicy do drugiej, tylko i drugą klatką wyszedł, to już był odważny. Mierzyło się tym poziom odwagi. No a to w ogóle ciekawe czasy. Ciekawe, no. Bardzo dużo takich zaobserwowałem właśnie rzeczy. Ludzie się często wyprowadzali, sprowadzali, wyjeżdżali. Ruch był cały czas. A ponieważ było właśnie, mówię, sporo rodzin żydowskich w tych budynkach, więc wiesz, były te lata, gdzie oni też i wyjeżdżali dość masowo, prowadzali się inni.
A rodzice się przyjaźnili z jakimiś sąsiadami?
Generalnie sąsiadami? Rodzice się z sąsiadami nie było takich. No, on od nas mieszkał też w takim małym mieszkaniu. Ale też nie wiem, nigdy nie wiedziałem, gdzie on pracował, gdzie ona pracowała. Oni się chojeccy nazywali. I on był trochę od nas młodszy, tych niż syn. Także, ale to rzadko, żeśmy tam jakieś kontakty mieli. Tylko tyle, dzień dobry, tam coś mama tam porozmawiała, po tego, jak szła do sklepu, coś tam zapytali, kupili, no, czy oni, czy my. Natomiast, no, tu taka była... się szło tak, wiesz, bo to były ogromne klatki. Klatki schodowe to takie, wiesz, jak w Pałacu Kultury praktycznie, w tych budynkach, jak się nawet teraz wyjdzie, to widać. I na dole pamiętam, dość od dawna, dość chyba, jak ja się sprowadziłem, to już chyba była biblioteka publiczna, ona chyba jest do tej pory. O wejściu obok, tuż obok mojej klatki przy wejściu była biblioteka, tam też często chodziłem, bo nie było tak, że się tam te książki gdzieś tam miało, chociaż mój ojciec zawsze tam miał tych książek sporo, to tam się chodziło często do tej biblioteki właśnie na jakieś tam czytanie, lektury, na jakieś były tam często też jakieś spotkania z autorami, których ja już nie kojarzę, bo dla mnie to już w ogóle... O, jeszcze w tym samym budynku z drugiej strony od klatki mieszkał taki znany pisarz, ten Alojzys Roga, który tam też sporo pisał takiej publicystyki i fajnych książek. Co tam jeszcze takiego? No taki, wiesz, no to ciekawy, dlatego większość tych przyjaciół, których ja znam, to byli raczej od strony mojego ojca z pracy. Bo tam jednak oni bardzo taką stworzyli zgraną grupę i zawsze oni się tam spotykali, także tam było parę takich osób, z którymi ojciec, jak rozpoczął pracę, to utrzymywał kontakt aż do praktycznie śmierci jednych czy drugich. Tych nazwisk takich, co pamiętam, to jest tak, Zbigniew Złotnicki. Aż też w CAF-ie pracował praktycznie od samego początku, Zbigniew Złotnicki. To jest dość znane nazwisko, on był później wykładowcą, wykładał też warsztaty fotograficzne na Uniwersytecie, na Wydziale Dziennikarstwa, taki Jakowiec. Tam bardzo różni w CAF-ie ludzie pracowali, bo byli tacy właśnie, co mieli też takie korzenie jakowskie, takie korzenie trochę, wiesz, z tej jednej strony, a z drugiej strony właśnie ten nowy napływ takich, którzy już byli z tą nową władzą jakby. Pamiętam takiego, był taki redaktor Czynczys, bardzo szczupły, wysoki, świetnie grał w brydża. Ja się wtedy od nich brydża uczyłem grać, bo oni się często spotykali, to były lata już takie, no, 50-60, brydża grali i to tak sobie grali już, no, tak naprawdę za tego, na jakieś tam drobne pieniądze czy coś, ale to już była taka, ja się uczyłem, tam się dobrze w brydża od nich nauczyłem grać, właśnie obserwując, tylko patrząc. Zbyszek Czarnogórski, znany fotoreporter. Tu jest ciekawostka. Tu po drugiej stronie, sąsiadem moim na wprost, już nie żyje, była jego druga żona. Ona tu mieszka na wprost. I córka teraz mieszka, jego, Czarnogórskiego córka tu mieszka. Tylko to jest z drugiego małżeństwa, bo Czarnogórski miał dwie żony. Jedną miał tam jak dzieciki, to ja nie znam historii, a drugą właśnie miał córkę. Małżona tu mieszka naprzeciwko mnie, tu w tej pracowni. Jest chyba archeologiem, skończyła studia archeologiczne. Później z tych, kto to ja tam jeszcze pamiętam z takich, z tych, co przychodzili do ojca. No to z tych brydżystów to głównie ci czterej. I tata.
Tata co robił? Czym się zajmował?
Jak skończył z SGGW, to był od początku, najpierw pracował w redakcji rolnej tej Centralnej Agencji Fotograficznej, a później był szefem redakcji rolnej CAF-u. Później cały czas pracował w CAF-ie. Od początku swojej kariery życiowej do końca. Później były, tylko CAF się podzielił, bo CAF się podzielił na CAF i CAF, ale to już lata 80. I tata został później w CAF-ie i później już ostatnich 4 czy 5 lat przed był szefem CAF-u. Krajowej Agencji Wydawniczej, tego działu foto, która została na Foxa, bo centrala się mieściła na Poznańskiej, a tutaj ten dział ten fotografii tego kawu był na tym, część był CAF-u, a część był PAP-u. Czyli praktycznie, kiedy CAF przestał istnieć, PAP wchłonięty był, to ja dokładnie nie wiem, ale to musiały być lata gdzieś 90. bo już ja tam wtedy takich kontaktów nie miałem. Ja generalnie znam najwięcej osób, no, takich, których wiesz, obserwowałem, który miałem, jak już tam w tym laboratorium przeszedłem jakiś tam etap, bo tam półtora roku pracowałem w tym CAF-ie. Ale szybko, bo tak 3 miesiące tu, 3 tu, 3 tu, a praktycznie rok to byłem takim, no, czy tam 9 miesięcy takim asystentem. Przynieś, podaj, pozamiataj. Nosiłem te ciężkie fleszy, reporter 2 kwasowe, pamiętam. Jakieś te lampy, pomagałem i to najwięcej chodziłem, to były takie, tak, najwięcej to Dąbrowiecki, jak miał Dąbrowiecki na imię?
Stanisław
Dąbrowiecki, później Marian Sokołowski, później no trochę mniej, bo i Langdy, i Czarnogórskiego bardzo dobrze znałem, ale z nimi tak jakby mniej współpracowałem, bo oni już byli tacy, wiesz, to byli tacy pierwsi Gierkowi, oni tacy byli, wiesz, przy rządzie, przy tych władzach, przy tego, to już taka była taka kultura, więc z nimi nie było się tam co asystować. Ale właśnie Dąbrowiecki czy Sokołowski, to oni byli tacy bardziej, no, na przykład pamiętam, Sokołowskiemu bardzo dużo tam pomagałem, jak on architekturę fotografował. Był bardzo znany z bardzo dobrej fotografii architektury. On, nie mając obiektywów teraz, wiesz, z łamaniem shiftu czy tam tego, on poprawił, bo tam się w niego nic nie waliło. On to, wiesz, tak potrafił zrobić, także oświetlić, także z nim trochę chodziłem. Poza tym on niedaleko nas mieszkał, bo później, jak jeszcze ci nie powiedziałem, jak z Nowego Światu w 1962 roku przeprowadziliśmy się na Rakowiec. I tata wtedy dostał większe mieszkanie na Rakowcu. I tam żeśmy się już przewrócili od 1962 roku.
A gdzie mieszkaliście?
Mieszkaliśmy na Rakowcu, na Żirki Wigury. Z samego brzegu. Także do technikum, w połowie technikum to było. Jak chodziłem chyba do drugiej albo do trzeciej klasy, to już żeśmy się przeprowadzali wtedy. I już wtedy z innego miejsca na Spokojną dojeżdżałem.
Sokołowski był waszym sąsiadem, bo tam też gdzieś chyba.
Kto?
Sokołowski chyba.
Tak, Sokołowski mieszkał tak, dwa bloki dalej. Obok nas. W związku z tym, znaczy to już było później, wiesz, ja byłem tam dużo wcześniej, ale żeśmy się tam dobrze znali. On często do ojca przychodził. Później, a z Dąbrowieckim znowu, to mam takie przeżycia, bo ja mu pomagałem w wyścigu pokoju. Dąbrowiecki był, on w ogóle, jego korzenie, on, wiesz, on przyjechał z Francji, tam go nie bardzo dopuszczano do tych, wiesz, rządowych, tego, to był świetny człowiek, bardzo inteligentny, bardzo mądry. Więc on sobie tam znajdował różne takie, a świetny fotoreporter. I on miał, jak z tego zachodu wrócił gdzieś tam, no tam gdzieś jakąś miał rodzinę, to miał tu jako jeden z niewielu, na palcach ręki można było policzyć garbusa Volkswagena. To był taki, pamiętam jak dziś, kawa z mlekiem, Volkswagen i rozsuwanym od góry dachem. I jak dziś też pamiętam, jak z nim ten wyścig pokoju, a wyścig pokoju jakoś był tak, że on nie był taki bardzo, że on tylko przyjeżdżał do Polski i on się gdzieś tam włączał i myśmy się gdzieś tam... Nie, wtedy startował. Jak ja byłem, to on wtedy startował z Warszawy. Gabriel Ronda Honorowa po Warszawie i on wziął mnie do tego z sobą na tą... No głównie mu tam, wiesz, nosiłem to wszystko. Tam poznałem też Karola Szczecińskiego wtedy. Mnie pamięta, jak on, Karol, jak mnie spotykał, gdzie w wojsku pracowałem w Korynce filmowej, to Karol mi mówi, to ja go znam od dzieciaka, zawsze byłem taki pupilek Karola Szczecińskiego, też ci o nim powiem parę rzeczy fajnych. I on mnie tam właśnie przedstawił Karolowi Szczecińskiemu. Karol to był wtedy, no taka, wiesz, to była postać już, no taka...
Legenda.
Legenda, ale on wtedy tak, no był taką, wiesz, że będą naprawdę... już nie legendą, a taką aktywnym wtedy człowiekiem, który wypracowywał tą legendę. I pamiętam jak dziś, że ci kolarze przejeżdżali mostem, trasą WZ. I on mi mówi, to słuchaj, ja mam tak załatwione, mam wszystko pozałatwiane, że ja wychylałem się z tym jego Rolleiflexem, z tego jego Volkswagena, stojąc na tym tylnym siedzeniu, jakieś szmaty tam były położone, i ja... I on tylko zwalniał tego, ja mu mówiłem, i ja mu w tym jego aparacie robiłem te zdjęcia, jak ten, wiesz, no to wtedy, wiesz, no mechanicznie robiłem, bo on podjeżdża i co, mówi, rób, co tam zobaczysz, tego, to tam przewija i tego. No już wtedy to trochę kumałem. I ja mu z tego Volkswagena, z tego otwartego dachu robiłem te, to była runda honorowa tych kolarzy, nasi jechali tu z przodu, machali, ludzi pełno, wiesz, na tym mostem, bo gdzieś wjeżdżali dookoła trasą, tu Nowym Światem. On cały czas tym Volkswagenem jechał przed tą całą plejadą tych kolarzy. Już później dalej nie pamiętam, aha, i gdzieś tam koło tego cafu się wyłączył, no i później tam byśmy te graty zanieśli i on już poszedł z tymi wszystkimi materiałami. To taki epizod bardzo z nim fajny pamiętam.
Który to był rok, pamiętasz?
Weź mnie zabij.
Byłeś w technikum.
Zaraz ci powiem, który to był dokładnie. To był 68 rok.
Kończyłeś
maj.
Kończyłeś technikum?
Nie, w 7 skończyłem technikum. To był maj 68. Bo wyścig był w maju.
Pracowałeś 68. Już?
Tak, już pracowałem od sierpnia 67. I no to z nim taki epizod pamiętam dokładnie. A wracając do tego Karola Szczecińskiego, ponieważ pracowałem w AFIE, to Karol bardzo często się pojawiał, właśnie ekipa czołówki, na tych wszystkich takich ćwiczeniach, na takich ważniejszych jakichś tam układowych. I tam pamiętam, jak dziś taki jeden epizod, to było w Niemczech. Byliśmy na ćwiczeniach w NRD. Wszyscy byliśmy, bo to była taka zasada wtedy, że wszystkich, czy to cywil, czy nie cywil, ubierano w te, wiesz, moro. No, żeby się tam nie wyróżniał, jakiś cywil chodzi. Wie. To był cywil, długie włosy miał, to było nieważne, beret jak i tego, aby był tam i to wszystko. Więc nam przed wyjazdem, nam, wiesz, tam dali wymiarowe te, każdy se tam gdzieś w magazynach tam podobierał. No i też ekipa czołówki tej wytwórni filmowej, tej, znaczy czołówka miała swoje, ale kronika filmowa też, takie naszywki na rękawach. No i pojechaliśmy wszyscy do tych Niemczech. Spaliśmy w tych ćwiczeniach. To było po tej stronie jeszcze, wiesz, tych nerdowskiej, tam gdzieś koło Cottbus mieliśmy taką bazę, koło takiego poligonu i spaliśmy w takich dwóch namiotach. W jednym spał wytwórnia filmowa czołówka, jakiś tam dziennikarze, w drugim właśnie ta kronika filmowa, no tak po 6-7 nas w namiocie było. Namioty, bo to była jakaś taka jesień, to była chyba jesień. Piecyki ogrzewane, żołnierz tam dokładał w tych namiotach. I pamiętam, jak dziś, tak cały czas żeśmy się trochę nudzili, bo tak coś się miało dziać, tego, tutaj jakiś tam wiec, jakiś śmec, jakieś pierdły, tego Karola cały czas tam gdzieś nosiło, żeby tam gdzieś tego, mnie też, no, a ja tam przy nim, no, mówię, panie Karolu, pan będzie gdzieś tam jechał, to ja, tak, to ja cię wezmę, ja ci powiem, no to, a ja też byłem wtedy młody, bo to był 73 rok, i pamiętam, jak dziś, takie bufety mieliśmy, gdzieś tam siedzieliśmy sobie, leci ten Karol, mówi, chodź szybko, coś się będzie działo, tak zaraz pojedziemy, tak już taki Karol podniecony. I wpadł do tego namiotu, złapał miał w takim pokrowcach walizkę kamery, wyjął tę kamerę, wziął, wiesz, tę taśmę, to była taśma 35, wiesz, na tych założył, odłożył, patrzył, mówi, to trzeba jeszcze jedną wziąć, bierze trudno, a tam kaśma nie załadowana. Wiesz, a miał asystenta. Zresztą nie będę nazwiska mówił, tego on już nie żyje, ale go wiele ludzi zna, żeby tam. On miał takiego asystenta, taki nieduży grubasek, no, sympatyczny, Zbyszek taki. A on gdzieś bez przerwy łaził po jakichś kuchniach, po jakichś tam, wiesz, on lubił sobie zjeść. Nie było go. No to ten Karol w tych czasach, były takie te rękawy czarne, duże, wiesz, taksetę do rękawa, dwie łapy, jedna z lewej, druga z prawej. Otwiera taki duży worek, z worka wyciąga 35 pudełko, wkłada to pudełko do tego worka, włożył te łapy, włożył kasetę i w pewnym momencie ja widzę, jak on siedzi, kurwa, ja go zabiję. Ja go kurwa zabiję. Jak on nigdy nie klął Kalo, bo był bardzo taki, wiesz, to jak, ja mówię, rany boskie, co się dzieje tam? Żmija, wąż, kurwa, coś. A ten asystent sobie trzymał w tych puszkach różne tam jedzenie, masło, wiesz, jakieś tam kawałki marmelady, coś, żeby tam dojeść sobie jak tego, no to on sobie w tym nawierzchu pudełku trzymał sobie. No, ten Karol wziął to pudełko, wsadził, wiesz, otworzył, ubabrał sobie to wszystko, ten rękaw, te kurka kasety, to wszystko, no ale wiesz, zostawił tę kasetę i z tą jedną go pojechaliśmy. Oczywiście później się okazało, że brakuje tego, że była druga potrzeba, a afera była na 4 fajerki. Ale jak zobaczył, jak to człowiek reaguje na pewne sytuacje, jak ty z drugiej strony patrzy, jak ten, no, tą reakcję tego człowieka, jak on widzi, że tam już ma w wyobraźni, jakie dzieło stworzy, a tu wpada w masło. No to takie, wiesz, też tego epizodu do końca życia nie zapomnę. To jak zawsze tego się później widywałem Karolem, to on się zawsze tak uśmiechał do mnie. No widzisz, mówi, jakie są przygody w życiu. Zawsze pamiętam o tym. No i pamiętam, że zegary zbierał. Nie wiem, co się tymi zegarami stało, ale on miał bardzo dużą kolekcję zegarów. Więc tamtych Niemczech też jak gdzieś tam jeździł po tych, to zaraz się tam gdzieś patrzył, czy jakiegoś zegara nie ma, czy gdzieś. No i bardzo, bardzo był miły, sympatyczny człowiek. Bardzo mam z nim taki był, przecież on był w wieku mojego ojca był, ale był zawsze taki w stosunku do mnie taki opiekuńczy, taki doradzał mi zawsze, później mnie zawsze chwalił, bo on jeszcze pracował, jak ja już miałem jakieś nagrody, jakieś tego, on mnie zawsze chwalił, zawsze mnie tam mówił. No taki bardzo go miło wspominam. Taki na taki dusza człowiek właśnie rzadko się w tamtym czasie też trafiało, żeby bardzo był taki zwrócony w kierunku młodych. Ale no, taki on taki właśnie był, chociaż był nie, większość to, jak go zna, to mówi, że nie, Karol to był taki sztywny, niedostępny, nie, ja miałem, naprawdę był w stosunku do mnie to, no, same dobre rzeczy mogę o nim powiedzieć. I był fachowcem, no oczywiście trochę zwariowanym, no ale każdy z tych fachowców, jak chce coś innego zrobić, to musi być trochę zwariowany, no, bo to jest taki zawód, no, jak się w pewnym momencie, wiesz, czegoś tam, w czymś nie zaryzykuje, no to się nie ma. Poza tym to jest taki zawód, że się nie da go zrobić siedząc w domu za biurkiem, czy go trzeba cały czas chcieć. No. Tajemnica sukcesu w tym zawodzie to jest chcenie, no, bo jak ktoś pójdzie, chce i tego to zrobi, a jak ktoś siedzi i myśli, no dobrze by było zrobić, ale nie, no nie ma co, może nie dzisiaj, może, no to niestety, to jest tak w tym zawodzie, że zawsze tam trzeba być.
A on słynął chyba z tego, że on właził w różne niesamowite miejsca.
Wiązał się do luf czołgowych. Siadał na progach z tych schodków śmigłowców, wiesz. No to takie trochę przybajerzenie też, bo też to samo można było zrobić wyjmując szybę czy drzwi czy inne rzeczy. Myśmy też robili wiele zdjęć ze śmigłowca i to jak trzeba było Warszawę fotografować z lotu ptaka, to się drzwi wyjmowało z tyłu. Zabezpieczało się fotografa pasami, tego, wiesz, wszystkie papiery się wyrzucało, bo to podmuchy powietrza, tego, żeby to nie furwało. Nie brało się ekstremalnie rzeczy, które mogą wylecieć, żeby gdzieś nie było jakiegoś tego. No i tak się przygotowywało i tak się robiło, no ale no, wiesz, no taka trochę mi pokazówka. No. On taki Karol był, lubił trochę przeszpanować, ale szukał. Te jego materiały z tamtych czasów to są właśnie takie, że no... Śmieszne może z tej perspektywy tego czasu, no ale one wtedy były, to one porywały ludzi, bo one pokazywały też, że to tam jest tak, tak czy inaczej, że to jest jakieś ryzyko, że to ktoś, a ktoś się odważa, no. To są niespółmierne różnice, no jakiś facet skacze tam iluś tam kilometrów, wiesz. To jest ekstrema, kiedyś się przywiązywał do śmigłowca, no tego to była ekstrema. No.
Tata tak fotografował?
Nie, on na przykład nie fotografował. W ogóle zawodowo, jako tako, amatorsko, tylko jak mieliśmy mali. Tak czy w ogóle fotografia go nie interesowała.
I w CAF-ie też nie do jego obowiązków nie należało?
Nie. On był tylko, to był taki redaktor kształtujący, wiesz, w tym czasie się, on zlecał. No na przykład trzeba pojechać i zrobić wykopki buraków, no, albo cukrownię w Szyżowie, albo w Erpkowicach, albo na przykład tam poznańskie jakieś tam PGR, jakieś kombajny też. Jemu potrzebne było to do jakiegoś tam, no to wiadomo, że to była instytucja, wszystkie te instytucje były o charakterze propagandowym, więc potrzebne było do folderu, do wydawnictw, do, wiesz, do wystaw, do prasy bieżącej i tak dalej. No, CAF był od początku jakby instytucją podległą tej jak rządowej no, propagandzie, jak aby ta propaganda nie była, ona się zmieniała taka inna, ale to jest taki, tak samo i WAF, no, też był podporządkowany pewnej propagandzie wojskowej, no, która kształtowała taki obraz tego żołnierza, a nie inny i tak samo, no, no, wiesz, tamci kształtowali obraz tego kraju taki, a nie inny, no, takie były czasy, no. Ale fotografia, wiesz, nie ma nic wspólnego z polityką, ona była bardzo dobra w tamtym czasie na te warunki, które oni mieli, bo to wiesz, nie było takich obiektywów, nie było takich możliwości, takich czułości, wiesz, to wszystko trzeba było, wiesz, wypracować, wyczekać, wychodzić. Nie ma, że sobie filterki 6 tam założył, czy tam przy aparat i sobie niebo przyciemiał. On mógł, tylko on musiał to wszystko sobie, wiesz, zrobić w oparciu ze statywiku, na niskoczułym filmie, na wszystko, wszędzie musiał, no to jest... No inna fotografia była. No i w tamtym czasie też pamiętam, to też był taki mój w CAF-ie taki przyjaciel ojca, nie grał brydża nigdy, ale taki przyjaciel rodziny, przyjaciel ojca, nazywał się Henryk Grzęda. Bardzo znany też w tamtym czasie fotograf. I on był też taki, to był taki przebojowiec. On też właśnie różne ekstremalne rzeczy, takie różne. I on miał w latach... 70-tych, nie wcześniej, 60-tych, też robił jakieś zdjęcia oprysków, pól lotnicze i miał wypadek lotniczy, ten dwupłatowiec jakiś tam, który spadł, oni wpadli do lasu i przeżył, ale miał właśnie też prawą nogę, pamiętam. I tą nogę jak mu złożyli, długo miał leczenie, on miał krótszą tą nogę. I chodził w takim bucie z większym obcasem, wiesz, i tak utykał, kulał. Znakomity fachowiec. Jest jego takich kilka zdjęć w historii. Myśmy się przyjaźnili. Znaczy on się przyjaźnił z moim ojcem, a nas znał od dzieciaka. I myśmy znali też jego dzieci, także tak byliśmy tak bardzo blisko. I ja go też bardzo dobrze pamiętam, bo on mnie nauczył tego, co ci już mówiłem, tego kadrowania. On mnie tak brał jak syna. Bo syn jego był dużo młodszy ode mnie, ale brał go właśnie mnie i mówił mi, słuchaj, chcesz, to się ucz. I cały czas te ramki, mówię, które gdzieś tu jeszcze mam, pokazywał mnie tymi ramkami, te, uczył mnie takiego spojrzenia. No, i to tak, wiesz, wymagające czasem później, mi dał jakieś zadania, ale naprawdę mnie dużo nauczył takiego spojrzenia fotograficznego. To jest bardzo ważne. To oceniał, czasem ganił, chwalił, ale wiesz, to jest potrzebne, żeby właśnie czegoś, kogoś tak nauczyć, wiesz, z teorii. I on miał, a ponieważ już mówiłem, że mój ojciec wygrał ten milion złotych w tej na te przedwojenne pieniądze, co mu pozwoliło przyjechać do Warszawy nas studiować, to miał też takiego farta, że w 60. były takie książeczki samochodowe. Jeszcze tam głosowało, zakładało w banku tego i co jakiś tam raz tam na pół roku było losowanie tych książeczek. I mój ojciec wylosował samochód. Moskwicza, pamiętam jak dziś, ale ponieważ ojciec był w ogóle zawsze, miał dwie lewe ręce do samochodu, do takich różnych technicznych rzeczy, w sensie takiego właśnie, wiesz, no, do samochodu miał, więc Grzęda od razu powiedział, słuchaj, jak z nim siadł parę razy, bo to on dobrze jeździł samochodem, ten Grzęda, tą Warszawę taką miał, pamiętam wtedy, a to był taki Moskwicz, nas jeszcze z linii produkcyjnej na zachód, robi CH miał na końcu. Przez CH się pisało, bo Rosjanie go robili właśnie na eksport. I ojciec wygrał ten samochód. Myśmy nie bardzo chcieli wszystko wziąć, ale wygrał. No więc jest go tam w robocie, jak w robocie, więcej kasy wydał na bankiety, wiesz, że tego. No i ale później ten samochód przyszedł. No ojciec teraz do niego siadł, Grzęda powiedział, że absolutnie nie, się nie nadaje do jeżdżenia tym samochodem, bo po prostu nie, no nie ma smykały do tego, nie nadaje się. Albo takiego ruchu nie było też, wiesz, ale nie opanowywał tych wszystkich, bo to, wiesz, te zmiany biegów, to wszystko. No i mówi, no to muszę któregoś z chłopaków szkolić. I pamiętam jak dziś, on ten samochód ojca, ojciec mu dał, mówi, to słuchaj, ty będziesz jeździć tym samochodem pół roku, a już miał chwilę, to on mnie uczył, wiesz. On mnie uczył po Warszawie jazdy tym samochodem, a ja już miałem prawo jazdy w wojsku zrobione. Także ja w 60., jak przyszedłem w 67. roku do tego, to już miałem prawo jazdy. Więc i on mnie uczył, i on mnie na tym Moskwiczu nauczył naprawdę dobrze jeździć, wiesz, na takich, wiesz, no zasad takiego, podstaw kierowania samochodem, chociaż nie było takiego ruchu na ulicach, to był inny, ale nauczył mnie. I ja ten samochód eksploatowałem, zacząłem pracować, ale wiesz, eksploatacja samochodu to nie była taka prosta. Samochód w rodzinie, brat 3 lata młodszy, ja tam te 20 parę lat, braciszek by też chciał pojeździć, więc każdy by chciał, wiesz, ten jeździ, ja jeżdżę, braciszek nie zarabiał, więc nie wlewał, więc ja brałem samochód pusty, dolewałem, więc mnie szlak trafiał, wiesz jak to jest. Później braciszek raz komuś wjechał w tyłek, no to znasz, braciszek nie ma kasy, ojciec mówi, to ja mam, dałem wam samochód, to się bawcie, no to ja musiałem, wiesz, no i tak wiesz, ale nie. W sumie się nauczyłem dzięki temu Grzędzie jeździć dobrze samochodem. I on później, on dość wcześniej zmarł, Grzęda. I jest takie jedno znane jego zdjęcie, bardzo znane, to ono chodzi w wielu tych albumach, jak takie idą takie, jest taka bieszczadzka droga zakręcająca, idą takie dwie postacie takich w chustach, takich babć i nad nimi leci dziki gęsi. Ale nie gęsi te dzikie, tylko te gęsi hodowlane, wiesz. One się nad nimi lecą, kapitalne zdjęcie. I zawsze go pytam, jak on Henryk miał na imię. Mój wujku, myślę, wujek, jak ty te dzieci, jak trafiłeś, już takie gęsi rzadko kiedy zlatują, one nie latają. No, mówię, synek, będziesz starszy, mówi, to będziesz wiedział, mówi. Później się zlatam, na latach dowiedziałem. Tam było gospodarstwo. Droga taka schodziła w dół, te pola. I te gęsi, ten zwierz tamtego, więc jak on zauważył, że jak ktoś te gęsi pogoni, no to one tam się zrywają, żeby gdzieś tego. I tak wykorzystał umiejętnie sobie, wiesz, tego pogonił. Tak się gołębie czasem w Krakowie robi. To jak klaśnie ręką, niech one podlecą do góry, będę miał fajne zdjęcie. No to wiesz, podobnym stylu, a tak to zakomponował, tak to zrobił, że no taki jest autentyczny. Musisz kiedyś to zdjęcie spotkać, ono jest, to jest bardzo znane zdjęcie. No właśnie, że te, i on był bardzo z tego znany, wszyscy mówili, no tak, news, teraz by powiedzieć, że news, no ale też, wiesz, wiele newsów ja znam osobiście na polskim rynku, ale i wiele teraz się pokazuje na zagranicznych, które też są wykreowane, podpatrzone, ale dobrze wykreowane, czy wiesz, tam zrobione. Bardzo znane jego zdjęcie. Później był też taki fotoreporter w SAF-ie, którego ja się z nim wierzę, to dużo starszy ode mnie człowiek, który się Uchymiak nazywał. To taki, teraz można powiedzieć, taki umiał wychwycić newsy ulicy. On zawsze rano przychodził do pracy, tego, coś tam zjadł, coś tego. Miał aparat i wychodził. I nie było. I on sobie chodził po ulicach, wiesz, i podpatrywał sobie takie różne rzeczy. Jest masa jego takich zdjęć, na przykład taka seria, co ludzie noszą. Wiesz, noszą manekiny, kible, noszą tego, to jest ta szkoła, to jest jakby autor tej szkoły, bo to od Uchymiaka się wzięło. On miał wiele nagród na konkursach właśnie za takie, to jest taki pierwszy jego, można powiedzieć, no, taki wzorzec, bo nikt wcześniej takich rzeczy nie robił. No, Siemaszko robił Warszawę, ktoś tam robił, a on robił te rzeczy, wiesz. Był taki drugi, następny też, taki trochę zwariowany Miedza. Jak on miał na imię Miedza? Henryk?
Bolesław Miedza,
tak jest. Nieprawdopodobnie zwariowany człowiek. Zawsze taki mruczek, gadułka, tego. Ale wiesz, też trochę zwariowany. On znowu wychadzał, też jest bardzo znany z tego lwa w zoo. Nie wiem, czy znasz historię. No, on wychadzał, chodził, lubił sobie dziabnąć, no. Więc zaprzyjaźnił się w jakimś tam, a musiał tam no, coś fotografii, coś trochę tam robić. Sobie w zoo znalazł jakiegoś opiekuna tego wybiegu lwów. Tam, gdzie te lwy, tego co jest autentycznie, dalej ten sam wybieg jest lwowy. I on do niego chodził, tam sobie popijali, gadali, tego ileś czasu. Tego. I on go cały czas tam przygotowywał do tych. Te lwy go tam podobno wąchały, wiesz, on im tam podawał, karmił, wiesz. On chciał koniecznie wejść do klatki z lwami. I wszedł. Jak już był przygotowany, no to zawiadomił swoich kolegów, że on już jest przygotowany, że on tam wejdzie, że oni wszyscy zrobili zdjęcia. I tam Czarnogórski, pamiętam, wtedy poszedł. A on autentycznie, była głośna sprawa, wszedł do tego. Ten lew do niego podszedł, on mu coś tam, wiesz, zostawił do tego, tamtego, on wyszedł, wiesz, no, do tych lwów. No, głośna sprawa była bardzo. Fotografował te lwy, w ogóle w zoo fotografował. Wszystko, co się tam w zoo działo, to on fotografował. I później, jak ten lew, czy babcia tego lwa, czy tego miała jakieś małe lwy się urodziły, to jeden z tych lwów był nazwany Cafek. Caf, było takie nawet zdjęcie, że trzeba, jeden ma taką nalepkę, że się Caf nazywa. No to z tego znany był ten właśnie ten, no, Miedza. Był z tych starych, co jeszcze pamiętam, no to wiadomo, Czarnogórski, Matuszewski, to byli już tacy, oni zawsze byli w garniturkach, elegancko, szczuplutcy, sylwetki i oni zawsze chodzili przy tych rządowych rzeczach. No to już tego. Później po pewnym czasie doszedł do nich też Zagoździński, ale nie był tak za bardzo lubiany w środowisku. Raczej taki, wiesz, izolowany był, tam utożsamiali raczej tam, wiesz, jakimś tam organem specjalnym, więc on taki nie był, wiesz, za bardzo przyjmowany w środowisku. I grupa takich, jeszcze był Rosiak, ale historii Rosiaka nie znam za bardzo. Wiem, że wchodziły takie no, plotki, czy tam może to i prawda, że on miał jakiś warsztat krawiecki, że to w ogóle krawiec z zawodu, no ale fotograficznie to on tam specjalnie niczym nie błysnął, jakby, no wiesz, tego, co ja bym zapamiętał. I była grupa takich też fotografów, która przeszła, tak zwanych technicznych, którzy robili przeważnie fotografię techniczną, to była pewna specjalizacja właśnie, generalnie na dużym slajdzie, wiesz, Linhofami, to taka techniczna fotografia, która też była potrzebna i dużo przemysłu oni też robili, tamte jechali na przykład wielkie hale, fabryki, i to był taki, był ten Marian właśnie Sokołowski, był Tymiński, nie pamiętam jak Tymiński miał na imię, Tymiński, jak on miał na imię, nie pamiętam, później był
Jan
Tymiński, Jan, tak, Jan Tymiński, później był Stasiak, Henryk Stasiak. Później był taki Leszek Surowiec, to już troszkę młodszy od nich, z 10 lat, tacy techniczni, ale fachowcy, ja nie wiem, czy już teraz są tacy fachowcy. To jest taka fotografia typowo wypracowana, że zamek trzeba było zrobić, wiesz. No, wiesz, to środków takich, tylko Linhof, prostowane czołówki, wiesz, łamańce, inne rzeczy i idealne naświetlenie. Bo to slajd niskoczuły, statyw. No w ogóle techniczna fotografia, wiesz, najwyższej klasy, najwyższej. To ja się też od nich bardzo wiele nauczyłem. Takich właśnie, takim powiedzmy odpowiednikiem ich w Interpresie później, bo to już jest pokolenie następne, to był Kryński. Ale to już Kryński jest dużo młodszy, to już jest moje tego, to jest też o pokolenie mniej. To on też był taki właśnie bardzo dobry, techniczny, bardzo dobry. To jest sztuka. To nie jest takie proste, to jest sztuka, bo to czasem się tak drobny detal liczy, że wiesz, no, tego się nie nauczy cię żadna szkoła. I to taka tam grupa była wtedy. Później z młodszego pokolenia to już był później Radkiewicz, ale to już Radkiewicz to też jakby nie kojarzę go jakiejś znanej bardzo fotografii, bo ja to sobie zaraz umiejscawiam do nazwiska coś takiego, co zostaje w pamięci, w terenie. Wspaniały człowiek, Staszyszyn, Zbigniew Staszyszyn. Nie wiem, czy żyje, czy nie, ale miałem też z nim bardzo w Poznaniu. To jest taki, bo Caw miał wielu korespondentów w terenie. On był w Poznaniu. Wspaniały człowiek. Taki naprawdę zawsze tak ogromny, wielki alpinista. Robił dużo zdjęć, wiesz, w górach, ale w ogóle taki z takim zmysłem fotografowania dobrym. Taki, wiesz,